23 minuty do godziny 9. To jest wtorkowy poranek wnet. Piotr Gociek, witam ponownie, a ze mną kolejny gość, ojciec Michał Haberek, dominikanin.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kościół a ewolucja. To jest tytuł książki, która jest powodem, dla którego rozmawiamy dzisiaj. Zresztą o tej książce będzie można z ojcem Michałem porozmawiać dziś na spotkaniu promocyjnym o 19 w klasztorze Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 2. Już teraz wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Ja myślę, że wśród ludzi, którzy tematyką się nie interesują na co dzień, czy właściwie niemal w ogóle nie interesują, to hasło Kościół a ewolucja może wzbudzić takie lekkie wzruszenie ramion i takie sformułowanie, że no właściwie czym się tu właściwie interesować? Przecież wszyscy wiedzą, że Kościół zwalcza teorię ewolucji. Jak się patrzy na takie medialne też doniesienia w tej materii, to najczęściej się przybijają takie newsy typu straszliwi, ciemni, prawicowi mieszkańcy południa zapyziałego Stanów Zjednoczonych robią awantury, bo nie chcą, żeby uczono ich dzieci diabelskiej teorii ewolucji. I to jest mniej więcej poziom dyskursu medialnego, jaki się na ten temat odbywa.
Tak, to prawda. Pewnie dla większości osób żyjących w Polsce, które powiedzmy średnio się interesują tym zagadnieniem, sytuacja wygląda mniej więcej tak, jak pan powiedział, że idzie batalia między światem nauki, który ewolucję rozumianą jako makroewolucja biologiczna już udowodnił. Z drugiej strony są jacyś fanatycy religijni, którzy twierdzą, że świat ma nie więcej niż 6 tysięcy lat i został stworzony w ciągu 6 dni i opierają to wyłącznie na Piśmie Świętym, czy tych się nazywa fundamentalistami, prawda? Jest to obraz mocno uproszczony, nieaktualny. Moim zdaniem on był w dużej mierze aktualny w latach 60., 70., może jeszcze na początku lat 80., kiedy rzeczywiście do takiego mniej więcej podziału doszło. Ale sam pan widzi, że w tym podziale nie ma miejsca dla katolików, prawda? To znaczy oni po prostu nie uczestniczyli w tym sporze, ponieważ już dużo wcześniej przyjęli tak zwaną teistyczną ewolucję, prawda, czyli teistyczny ewolucjonizm, czyli pogląd, jakoby Pan Bóg się posłużył ewolucją i w ten sposób znaleźli rozwiązanie dla tego konfliktu. Problem tego poglądu polega na tym, że przyjmuje się w nim darwinizm jako punkt wyjścia. Natomiast darwinizm sam w sobie jest dosyć problematyczny i także dla wiary, dla religii, także dla tego, co nazywamy zdrową filozofią, taką filozofią chrześcijańską, sięgającą tradycjami świętego Tomasza z Akwinu czy świętego Augustyna. To są pewne idee, znaczy mam na myśli idee Darwina, które bardzo trudno jest pogodzić z tradycyjnym światopoglądem chrześcijańskim. I w związku z tym teistyczny ewolucjonizm wydaje się niewystarczającą propozycją na dzień dzisiejszy. Natomiast sytuacja, to znaczy ten podział na takich właśnie radykalnych kreacjonistów młodej ziemi, a świat naukowy, który właśnie tutaj maszeruje, dowodząc kolejnych prawd teorii Darwina, myślę, że ten podział się zdezaktualizował z chwilą, kiedy środowisko amerykańskich naukowców, nie osób religijnych, nie osób wierzących, tylko właśnie naukowców, biochemików przede wszystkim, wysunęło propozycję inteligentnego projektu. To praktycznie pozwoliło całą dyskusję zdefiniować od nowa.
Czym inteligentny projekt różni się od tej takiej w klasyczny sposób sprzedawanej nam teorii ewolucji, która mówiła, że pewnego razu Karol Darwin wpadł na taki pomysł, że to wszystko od mało skomplikowanych organizmów do bardziej skomplikowanych samo z siebie w miarę upływu czasu rośnie, zmienia się, komplikuje, rozwija.
Przede wszystkim inteligentny projekt pomógł przesunąć płaszczyznę dyskusji na płaszczyznę naukową. Zauważmy, że w tym pierwotnym sporze spierali się ludzie religijni, czy podpierający się Pismem Świętym, z osobami, które podpierały się faktami naukowymi, czy dowodami naukowymi, argumentami naukowymi, prawda? Przynajmniej tak to przeciwstawiano. Oczywiście później powstał taki kreacjonizm naukowy, który doszukiwał się właśnie poparcia dla kreacjonizmu właśnie w faktach też empirycznych, ale inteligentny projekt przedefiniowuje tę dyskusję, ponieważ wprowadza płaszczyznę, czy taką powiedzmy realną płaszczyznę sporu między koncepcjami naukowymi. Teoria inteligentnego projektu jest teorią naukową, ponieważ nie mówi nic o Bogu, ani o projektancie świata, ani nic o żadnej wierze, religii, o objawieniu. Mówi o tym, że przynajmniej niektóre struktury świata widzialnego, zwłaszcza świata biologicznego, czyli świata życia, gatunki, noszą znamiona projektu, to znaczy, że stanowią pochodną intelektu, a nie przypadkowych procesów materialnych. I w związku z tym darwinizm, jak wiadomo, osią darwinizmu, czy punktem tym centralnym teorii Darwina jest to, że przypadkowe mutacje i naturalna selekcja, czyli dwa procesy materialne i w jakiś sposób przypadkowe, prowadzą do rozwoju życia w taki sposób, że z organizmów względnie prostych powstają bardziej złożone, że nowe gatunki, nowe pełne natury powstają na zasadzie przyczyn materialnych, czysto materialnych i chaotycznych. I wielu współczesnych biochemików twierdzi, że taki obraz jest po prostu niemożliwy, ponieważ same struktury DNA, czy życie biologiczne na podstawowym poziomie, czyli na poziomie komórki, zdradza strukturę projektu. Kod DNA jest kodem, jest informacją. I
podpowiem, że jest to zbyt skomplikowane i we właściwy sposób ułożone, by było tylko owocem przypadku.
Nawet tutaj więcej, ponieważ poziom złożoności można sobie wyobrazić, że jednak przypadek, jeżeli wysypiemy powiedzmy bierki na stół, to właśnie to, jak one są skomplikowanie położone, prawda, decyduje o trudności gry, mimo że to jest przypadkowe ułożenie, ono jest bardzo skomplikowane. Inteligentny projekt idzie jeszcze dalej. Mówi, że po pierwsze te struktury są pochodną intelektu, to znaczy, że że są to projekty, czyli nie da się, żadne prawo fizyczne czy chemiczne, czy żaden przypadek nie może go wytworzyć. No, a poza tym, że te struktury się charakteryzują nieredukowalną złożonością, to znaczy, że wiele elementów na przykład w komórce musi być obecnych jednocześnie od razu, aby ta struktura mogła funkcjonować. Zauważmy, że dla takiej wersji ewolucji Darwina jest to problem, ponieważ on mówi o tym, że organizmy stopniowo, małymi krokami się udoskonalają. Tymczasem okazuje się, że żeby na przykład wić bakteryjna mogła funkcjonować, ona musi być od razu cała, kompletna. Musi mieć i rotor, i stojan, wirnik, i właśnie ta wić, i taki przegub, który ją zagina, więc to jest element komórki, który ma tak zwaną nieredukowalną złożoność, czyli nie można go zbudować małymi krokami. W związku z tym musi albo być od razu cały i funkcjonalny, albo jeżeli nie jest cały, nie jest funkcjonalny, a w związku z tym zostanie wyeliminowany przez naturalną selekcję, a nie faworyzowany przez ten proces. To oczywiście przeczy temu scenariuszowi Darwina.
Jaki jest stosunek Kościoła do teorii inteligentnego projektu?
Więc tutaj dyskusja jest z pewnością otwarta i główną tezę mojej książki stanowi, właśnie główna teza polega na tym, że o ile do mniej więcej powiedzmy połowy XX wieku Kościół miał jasne, precyzyjnie określone stanowisko w kwestii pochodzenia gatunków, a zwłaszcza pochodzenia człowieka, bo to zawsze było dla Kościoła w centrum debaty, prawda, czy człowiek może pochodzić od tak zwanej żywej materii, czyli jakiegoś zwierzęcia, powiedzmy małpy, czy wspólnego przodka małpy i człowieka, czy jest bezpośrednio stworzony przez Boga, tak jak mówi tradycja, wydobyty z prochu ziemi, prawda, na zasadzie cudu, aktu nadprzyrodzonego. I mniej więcej do połowy XX wieku ten tradycyjny obraz był podtrzymywany tak przez teologów, jak i Urząd Nauczycielski Kościoła, przez całą tradycję. To już u świętego Ireneusza w II wieku mamy bardzo wyraźnie ten obraz przedstawiony. Natomiast on został poddany pewnej próbie i wielu teologów dzisiaj uważa, że właśnie, że człowiek powstał na zasadzie nadania czy animizacji duszą rozumną ostatniego hominida, prawda, tego najwyższego ogniwa w rozwoju, czy tym domniemanym rozwoju właśnie hominidów. Ale wydaje mi się, że dzisiaj nie ma jedności w Kościele w tej kwestii i zdecydowanie można mówić o tym, że są różne stanowiska. Ja w swojej książce
o dwóch takich głównych ojciec pisze tutaj, to znaczy tak. Mamy tą teorię
teistyczny ewolucjonizm.
Teistyczny ewolucjonizm i inteligentny kreacjonizm.
Nie, teistyczny, bo inteligentny projekt jest zasadniczo teorią naukową, w związku z tym właściwie on się ma nijak do teologii katolickiej. On może stanowić dobre uzasadnienie, prawda, teologii katolickiej, czy jakąś podstawę naukową dla rozważań teologicznych. Natomiast jeżeli przechodzimy na poziom teologiczny, czyli tego, co nam mówi wiara, interpretacja Pisma Świętego, bo tu o to idzie spór, jak rozumieć to, że Bóg właśnie stworzył gatunki, prawda, że ulepił im z gliny zwierzęta, prawda, i tchnął w nie życie, prawda, i tak samo człowieka, jak interpretować te słowa. I tutaj mamy różne koncepcje teologiczne. Ja piszę o tym, że w Kościele są obecnie trzy takie stanowiska: teistyczny ewolucjonizm, właśnie kreacjonizm progresywny i ten kreacjonizm młodej ziemi, który zasadniczo się odrzuca, ale on jest, powiedzmy, jakoś tam dopuszczalny przez Kościół. Natomiast generalnie na pewno idzie spór między kreacjonizmem progresywnym, czyli takim twierdzeniem, że Bóg w sposób nadprzyrodzony w niektórych momentach historii świata, tej długiej historii, że sięgającej miliardów lat, działa właśnie bezpośrednio i tworzy jakieś nowości, czy tworzył w tym okresie stwarzania świata, kształtowania świata. Natomiast teistyczny ewolucjonizm mówi, że Bóg stworzył na początku materię i prawa, nadał tej materii prawa, no i ona teraz zgodnie właśnie z nadanymi prawami pod kierunkiem jakiejś ogólnej opatrzności Bożej ewoluuje i nieustannie ewoluuje i tak do końca świata będzie ewoluować i będą powstawać nowe, coraz nowe formy, coraz nowe natury.
Gdzie szukać w tej chwili, gdyby ktoś chciał odwołać się do oficjalnych dokumentów czy wypowiedzi ze strony Kościoła, do których dokumentów powinien się odwołać w tej materii?
W powszechnej świadomości tak teologów, jak i myślę wielu ludzi wierzących utkwił dokument z 22 października 1996 roku. To jest przemówienie Jana Pawła II do Papieskiej Akademii Nauk, w której padły te słowa, że dzisiaj różne badania naukowe dowodzą, że prowadzą do wniosku, że teoria, że ewolucja jest czymś więcej niż hipotezą, prawda? No i drugi dokument Humani Generis, w której się mówi, że papież dopuścił zwierzęce pochodzenie człowieka. Warto zauważyć, że w Humani Generis mamy jedynie dopuszczenie możliwości badań na temat ewolucji czy zwierzęcego pochodzenia człowieka dla teologów czy badaczy w ogóle będących katolikami, prawda? Czyli tak naprawdę są to bardzo ogólne sformułowania. Jan Paweł II nawet nie zdefiniował, w jakim sensie mówił o teorii ewolucji. Mówienie o teorii ewolucji w ogóle jest nie da się tak w ogóle mówić o ewolucji, prawda? Mówimy zasadniczo o makroewolucji biologicznej tutaj. Natomiast te dwa dokumenty są, powiedzmy, znane. Ja w swojej książce pokazałem, że jest przynajmniej kilka nieznanych dokumentów, które nie odbiły się w powszechnej świadomości, a które bardzo jasno wskazują na poparcie Kościoła dla tego tradycyjnego spojrzenia. I myślę, że dzisiaj mamy pluralizm poglądów w tej kwestii w Kościele. Być może ta sytuacja wymaga dalszego badania, dyskusji, którą także ja staram się otwierać, prowadzić, i być może kiedyś Kościół po prostu określi, co jest zgodne z ortodoksją katolicką, a co wybiega poza to pole dopuszczalnych opinii, prawda? Taka jest rola Kościoła, w końcu Kościół jest także strażnikiem prawdy.
O tych wszystkich dokumentach, ale także o całej masie innych źródeł, ja przyznam, czytam tą książkę od wczoraj i jestem pod olbrzymim wrażeniem ilości przytoczonych dokumentów i ciężkiej pracy analitycznej wykonanej przez autora. O tym wszystkim w książce Kościół a ewolucja ojca Michała Haberka, który był dziś gościem Poranka Wnet. Serdecznie za wizytę dziękuję i przypominam o spotkaniu, które promuje książkę Kościół a ewolucja. Dziś o 19:00, myślę, że nawet najtrudniejsze i najbardziej niewygodne pytania będzie można ojcu zadać. O 19:00 w klasztorze Dominikanów przy ulicy Dominikańskiej 2 w Warszawie. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.